służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Królu Chryste,
zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy Was, drodzy ministranci, drodzy słuchacze, w kolejnej już teraz kwietniowej. Tak jak zawsze witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński. Dzisiaj, tak jak zawsze, audycja dwutematyczna. Pierwszym tematem oczywiście będzie poznanie kolejnej wspólnoty parafialnej. Dzisiaj gościmy ministrantów z parafii świętego Jana Pawła II w Kaliszu.
Bartek,
Kacper.
Witamy Was serdecznie w naszej audycji.
W drugiej części audycji porozmawiamy o funkcji lektora, ale to później. Teraz zapraszamy do pierwszej części.
Drodzy ministranci, w sumie lektorzy i ceremoniarzu, bo Kacper jest ceremoniarzem i lektorem, Bartek jest lektorem, powiedzcie nam i naszym radiosłuchaczom, skąd przybywacie.
Przybywamy z parafii Jana Pawła II w Kaliszu.
Słowo Kalisz budzi w głowie wiele pomysłów, dlatego że w Kaliszu znajduje się wiele parafii, ale jedna parafia oddana Janowi Pawłowi II. Gdzie ją znajdziemy?
Tak, nasza parafia znajduje się w Kaliszu na osiedlu Dobrzec przy ulicy Piotrowskiego.
Dobrze, pierwsza część audycji jest zawsze poświęcona zapoznaniu wspólnoty ministranckiej danej parafii. Dlatego o tej wspólnocie ministranckiej za chwilę, ale najpierw rozpocznijmy od waszego świadectwa wiary, od świadectwa waszej posługi liturgicznej, którą sprawujecie w swojej parafii. Powiedzcie, jak wyglądała wasza droga do tej służby? Jak to się stało, że znaleźliście się przy ołtarzu? Od ilu lat już przy tym ołtarzu trwacie?
No, w wieku 9 lat, to rok 2012. Miałem przygotowania do pierwszej komunii świętej. Moi rodzice tak w sumie zachęcali mnie do tego, żeby zostać ministrantem. Czy nie chciałbyś się zostać ministrantem? No nie wiem, tak się chwilę zastanawiałem. Przyszedł moment kolędy, ksiądz proboszcz przyszedł na kolędę. Jak chcesz, to się zapytaj księdza proboszcza. Wówczas mi odebrało sił, ale w najbliższą niedzielę podszedłem do księdza proboszcza z pytaniem: proszę księdza, jak zostać ministrantem?
I ksiądz proboszcz udzielił radę.
Tak, akurat obok stał nasz ówczesny wikariusz, ksiądz Łukasz Pondel, który zabrał mnie i wszystko wytłumaczył.
Pięknie. Czyli to już kilkanaście lat.
Tak, w tym roku już 13 lat.
Pięknie. Natomiast Bartek, twoja droga do służby liturgicznej jak wyglądała?
Moja droga do służby liturgicznej zaczęła się w pierwszej klasie, gdzie tam również rodzice namawiali, żebym wstąpił. Też tak na początku nie chciałem, ale gdy mój kuzyn wstąpił, no to praktycznie w ten sam dzień do księdza, do zachrystii, przeksiędza ministrantem chciałbym zostać. No i był przy tym wówczas nasz wikariusz, ksiądz Arkadiusz Wysota. Najbliższa sobota, pierwsza robota z ministrantami, pakowanie sianka. No to już się tak wczułem. Wtedy nastała moja ksywka prezes i już od tamtego czasu poszło wszystko z górki.
Pięknie, czyli...
Było to ponad 10 lat temu.
Czyli mamy tym razem naszych gości z takim długim stażem bycia przy ołtarzu. Zaczęliście tą służbę pewnie od kandydatury. Ile trwał ten okres kandydatury?
Rok. U mnie rok. Od grudnia do Chrystusa Króla.
U mnie się zaczęło w styczniu, pamiętam dokładną datę, 13 stycznia, do również niedzieli Chrystusa Króla.
Okej. Pełnoprawni ministranci, którzy mają pasję, mają swoje zadania przy ołtarzu, ale w pewnym momencie waszej posługi liturgicznej odkryliście w sobie też powołanie do konkretnego zadania, które możecie spełniać w liturgii i dołączyliście do kursu lektorskiego. Ten kurs odbywał się jeszcze tutaj w seminarium duchownym w Kaliszu. Bartek, w którym roku kończyłeś?
No, ja dołączyłem do kursu lektora w 2021 roku.
Ja podczas pierwszego kursu lektora, który był w 2018 roku.
To był kwiecień, pamiętam, tak. Kiedy ten kurs się zaczynał. Taki niesamowicie gorący, dlatego że w seminarium nie dało się wysiedzieć. Tak gorąco wtedy było. I to jeszcze były te kursy weekendowe, które zaczynały się w piątek po południu, kończyły się w niedzielę po południu i trwały przez 2-3 weekendy. Was wtedy było chyba 46 uczestników na tym kursie. Powiedzcie, skąd pomysł na bycie lektorem?
To pytanie też padło na naszym pierwszym spotkaniu na kursie. i wszyscy odpowiadali, że chcieli poszerzać swoją wiedzę w Chrystusie, aż w końcu przyszła moja kolej i ksiądz już zakazał tej odpowiedzi. No to padła taka magiczna odpowiedź, ksiądz proboszcz mi kazał.
Ale kazał, czy chciałem też?
No również chciałem, no bo jakbym nie chciał, to bym nie przyszedł. U nas z parafii było zgłoszone 6 ministrantów, zostałem się samemu, no to jakoś chyba to przeznaczenie było. Dykcję miałem dobrą, więc chyba któryś z księży to zauważył, no i tak zostałem.
Odwagę też miałeś, żeby wyjść na ambonę czytać?
Odwaga była, też pierwsze do czytań to mnie zachęcała moja mama. Zaczęło się tam od soboty wieczora. Mało ludzi.
Tak, to jest rzeczywiście taki dobry pomysł, o tym będziemy mówili w drugiej części audycji, ale tutaj też no niezawodna rola rodziców, która zawsze polega na tym wspieraniu swojego dziecka. Nawet jakby wszyscy wątpili, to rodzic wierzy i kibicuje. Kacper, twój początek myśli o byciu lektorem?
Tak, u mnie się zaczęło tym, że przeglądając aplikację Pismo Święte, zobaczyłem, że na najbliższą niedzielę, która wtedy przypadała jakoś nawet rok przed kursem, było bardzo krótkie czytanie, chyba tam na 3 linijki. Stwierdziłem, że czemu by nie przeczytać. Później miałem chwilę przerwy, po czym ksiądz proboszcz się zapytał, czemu już nie czytam. No i od tej pory co niedzielę już zacząłem w sumie czytać w kościele.
Mhm. Później po ukończeniu kursu lektorskiego ukończyłeś kurs na ceremoniarza, czyli gdzieś było pragnienie dalszego rozwijania tych zdolności, które można zdobywać w służbie liturgicznej. Powiedz, czy to się przydaje dzisiaj, bycie ceremoniarzem, bycie lektorem? Te kursy, które ukończyłeś, wiedza, którą zdobyłeś przed laty, czy coś jeszcze z tego pamiętasz, czy pomaga ci to?
Pewnie, jak najbardziej. Dalej nawet staram się poszerzać tą wiedzę, co chwilę wyczytuję jakieś nowe artykuły związane, z tym związane. Także no, cały czas staram się wkładać w to całe swoje serce.
Okej. O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu, to jest tytuł naszej audycji. To może ze dwa słowa o tym, co poza ołtarzem, czym się na co dzień zajmujecie, uczycie się jeszcze, już
Uczymy
pracujecie.
W szkole średniej.
W szkole średniej, Kacper?
No tak, ja już mam 22 lata, niedługo kończę, także ja już pracuję.
Pięknie. Wasze ulubione zajęcia, zainteresowania, coś co rozwijacie?
Moją pasją to jest jazda na rowerze, zbieranie pocztówek oraz wycinanie choinek bądź królików, w zależności od święta, z drewna, bo jestem po kierunku technik technologii drewna.
A już się wystraszyłem, że na żywo te choinki wycinać jeszcze z lasu, ale jak powiedzieć o królikach, to zacząłem się bać. Ale dobrze, z drewna. Technikum tutaj kaliskie nasze, tak?
Tak, na Złotej.
Pięknie. Polecamy wszystkim serdecznie. Bardzo dobra szkoła, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Myślę, że warto.
Cieszę się wielkim zainteresowaniem. Również jestem uczniem tej szkoły. Jeszcze nie absolwentem, jeszcze mi trochę brakuje. Uczę się na kierunku technik mechatronik, ale zajmuję się również kręceniem materiałów do szkolnego klubu filmowego, więc to jest taka moja wewnętrzna pasja, kręcenie, montowanie, nagrywanie, robienie zdjęć, latanie dronem, to jest taka moja pasja, którą
Pięknie.
Się zajmuję.
Tu może jeszcze będąc przy szkole, tak warto może zahaczyć o jeden aspekt, to jest szkoła niby taka jak wszystkie, ale jednak prowadzona przez diecezję i tym, co wyróżnia tą szkołę spośród wszystkich innych, myślę, że jest msza święta, w której uczestniczycie raz w tygodniu, prawda?
Tak, oczywiście, uczestniczymy w mszach świętych.
Czy wtedy to bycie ministrantem też się przydaje? Posługujecie przy ołtarzu, czy raczej chowacie się wśród kolegów?
Tak, ja jeszcze chodząc do szkoły uczestniczyłem, może nie co tydzień, ale tak przynajmniej starałem się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące być na mszy.
Mhm. Tak, no bycie ministrantem wiadomo się przydaje, jeszcze pierwsze w ogóle moje podejścia w tej szkole, ksiądz Adam Kraska, dyrektor tej szkoły, zauważył mnie w kaplicy seminaryjnej, wyskoczył do mnie jak z procy, zaciągnął mnie do zachrysty, żebym służył na pierwszej mszy, tak wszyscy się wstydzili, no bo wiadomo, pierwszy dzień w nowej szkole, zaciągnąłem jeszcze ze sobą kolegę, również ministranta z naszej parafii i razem służyliśmy, to po jakimś czasie wszyscy nam zazdrościli, bo od razu zabłysnęli w pierwszym dniu.
No więc warto być odważnym i warto gdzieś tam tej służby liturgicznej się nie wstydzić. Nasi goście Kacper i Bartek przybyli z parafii świętego Jana Pawła II. Myślę, że patron niezwykle aktualny, dlatego że przed chwilą przeżywaliśmy 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. 2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II odszedł do domu ojca, pozostawiając nam wielki wzór i wiele takich mądrych myśli, których warto się odnajdywać. Warto je uznawać za takie drogowskazy na dzisiejsze czasy. Powiedzcie, czy w waszej parafii, w parafii świętego Jana Pawła II w Kaliszu, ten patron jest otaczany jakąś szczególną czcią?
Jasne. Co czwartek na mszy o godzinie 18:30 u nas w parafii jest nowenna wraz z litanią do świętego Jana Pawła II przed jego obrazem.
Pięknie.
Oraz relikwiami.
Tak, są relikwie. A czy w jakiś szczególny sposób obchodziliście tę 20. rocznicę śmierci papieża Polaka?
Oczywiście. W środę wieczorem odbyła się uroczysta msza święta z uroczystą obstawą i w całej naszej parafii, w domach wiernych od godziny tej 21:37 zapaliły się świece w oknach i kto miał, wywiesił obraz Jana Pawła II.
Pięknie. Warto wspominać tego papieża Polaka i myślę, że nie tylko z tych wadowickich kremówek, bo dzisiaj jest taka tendencja, że wszyscy się przyznają do Jana Pawła II, wszyscy mówią, jaki to fajny, jaki żartobliwy, bo był na kremówkach w Wadowicach. To będzie zbyt płytkie. Warto zwracać uwagę na jego nauczanie. To jest, myślę, że takie serce tej Piotrowej posługi papieża Polaka, to wszystko, co nam zostawia. I warto, abyśmy go czcili nie tylko z okazji tej okrągłej rocznicy jego śmierci, ale każdego dnia naszego życia. Przyzywali go jako takiego swojego patrona, swojego orędownika w niebieskich sprawach. Ja tak też mogę powiedzieć, że zawsze mam tak, że kiedy widzę na zegarze minutę 37, no to właśnie takim krótkim westchnieniem wzdycham: święty Janie Pawle II, módl się za mną. Krótka modlitwa, krótki akt strzelisty, a jednak dający tą świadomość, że Ojciec Święty wspiera. Powiedzcie, w tej parafii Jana Pawła II, w kościele, który się tworzy, bo cały czas jesteście jeszcze w kaplicy, widzicie ten kościół, który się buduje na waszych oczach. Czy czasami myślicie, jak będzie wyglądała asysta w tym nowym kościele? Ile nam zostało do ukończenia tej budowy?
Tak, w naszej parafii to tak w gronie tych starszych ministrantów, to tak gdybamy, czy jeszcze zdążymy posłużyć na otwarciu tej nowej świątyni. Mhm.
Tak, często bywają też pytania na przykład do księdza proboszcza. Proszę księdza, kiedy ksiądz planuje wybudować kościół? Na co ksiądz proboszcz żartobliwie odpowiada: spokojnie, jak ukończysz seminarium, już będzie stał.
O, więc
prymicję odprawimy.
I jednocześnie akcja powołaniowa. No może się uda, może się ktoś jednak odważy pójść za głosem powołania. W tej parafii Jana Pawła II jest wspólnota wierzących, wspólnota, która liczy też w sobie, dobra, to usuwamy. W tej parafii świętego Jana Pawła II jest nie tylko wspólnota wiernych, ale też wspólnota tych, którzy angażują się w służbę liturgiczną, wspólnota ministrantów, lektorów, ceremoniarzy. Ile osób liczy ta wspólnota?
Około 30 osób, bywało i więcej. W takim szczytowym momencie zrzeszaliśmy ponad 60 chłopaków, ale większość już
powyjeżdżało na studia, się porozchodziło, poprzeprowadzało. Mhm.
Czyli obecnie 30 osób. Wśród tych osób, jaki jest przedział wiekowy? Najstarszy, najmłodszy?
Najstarszy to akurat ja.
Mówiący te słowa?
Ja mówiący 22 lata.
No, a najmłodszy kandydat, Janek, mający na moje oko z 7-8 lat.
Na moje oko, dobrze. A powiedzcie, wśród tego grona ministranckiego, ilu macie lektorów, ilu ceremoniarzy? Mówiłeś, Bartel, że część się wykruszyła, że z tych, którzy byli na kursie, gdzieś tam sam zostałeś później. Ilu ich jest dzisiaj?
U nas w parafii jest 5 lektorów i 4 ceremoniarzy.
Dobrze, miło słyszeć właśnie, że jest was tak dużo, dlatego że kiedy przychodzi taki świąteczny czas, czy niedzielna Eucharystia, macie kim obstawić liturgię, zarówno jeśli chodzi o lektorów i czytanie Słowa Bożego, jak też właśnie to kierowanie służbą liturgiczną. Powiedzcie, jak wygląda wasza posługa przy ołtarzu? Jak często przygotowujecie uroczyste asysty? W jaki sposób przygotowujecie ludzi do tej asysty?
Znaczy tak, nawiązując do zbliżającego się Triduum Paschalnego, w naszej parafii co roku to jest takie nasze ulubione święto, gdzie zawsze lubimy odwalić liturgię
z pompą.
Jak to się mówi, z pompą. Przygotowujemy się tak, że na każdy dzień jest przewidziana zbiórka ministrantów, na którym przygotowujemy ich do danej funkcji.
Od rana bądź jeszcze dodatkowo przed samą liturgią się staramy jeszcze coś powtórzyć?
Tak, no i właśnie prowadzą to ceremoniarze. Takie najważniejsze funkcje dostają już ci ministranci z wyższym stażem, ale nie zapominamy również o młodszych ministrantach, którzy zawsze tam dostaną te przysłowiowe dzwonki.
Dzwonki, ampułki.
To jest zawsze ważne, nie? Żeby każdy czuł się zaangażowany i potrzebny, a jednocześnie, żeby nie czuł na sobie takiej presji, że ja jeszcze dobrze czegoś nie umiem i teraz jak zepsuję, to wszystko się zawali. Dlatego właśnie dobrze, że umiecie to mądrze podzielić.
Zawsze precentor czuwa. Nic tak. Nie ma prawa się zdarzyć.
Jest dwóch ceremoniarzy, główny, który kontroluje cały przebieg liturgii oraz drugi, który, co jakby pierwszy zapomniał, to jest do pomocy.
Co dwie głowy, to nie jedna. Widzę, że wasi księża dobrze się z wami mają, bo są spokojniejsi, już nie muszą się przejmować, że któryś ministrant o czymś zapomni, wy już bierzecie to na swoje barki. Powiedzcie, czy w takiej zwykłej niedzielnej Eucharystii odstawiacie wszystkie msze święte? Staracie się zrobić jakąś asystę uroczystą?
Uroczystą to nie dajemy rady na każdej mszy, bo tam, ale na każdej mszy ktoś służy. Nie ma tak, że są msze takie puste. Czasami jak nas znajdzie wena, to
przechodzimy nawet w 15 osób na jedną wieczorną mszę
i odwalamy.
Jeśli ksiądz proboszcz się zgodzi, to nawet mamy pełną liturgię, jak powinna przebiegać, z akolitami, z tryferariuszem i nawikulariuszem, z krucyficem, procesja, wszystko pięknie.
Super, brawo, że wam się chce. Myślę, że to jest też dobre świadectwo dla wiernych. Ze swojej parafii wiem, że kiedy ta niedzielna Eucharystia jest zawsze otoczona tą uroczystą asystą, ludzie też zupełnie inaczej przeżywają tę mszę świętą. Widzą taki jej podniosły charakter.
A powiedzcie, przyzwyczailiśmy ludzi do takich wygórowanych na przykład akcji z uroczystymi mszami świętymi, takich jak śpiewana męka pańska w Wielki Piątek, czy śpiewane czytania w Wielką Sobotę.
Mhm. Mówić także wezwanie wszystkich świętych po łacinie.
Mhm. To jest ważne, ale myślę, że to by też nie było możliwe, gdyby nie rzesza zaangażowanych w to ludzi, nie? I tutaj naprawdę chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy służą swoją obecnością i pomocą, zarówno w takim całorocznym cyklu liturgicznego kalendarza, jak i też właśnie w tym najważniejszym momencie, jakim jest Triduum Paschalne, gdzie tych posług rozmaitych jest dużo więcej i gdyby nie pomoc wiernych świeckich, nie byłoby możliwe przygotowanie tej pięknej liturgii. Powiedzcie natomiast, jak wygląda liturgia w tygodniu? Czy też się udaje, że są te msze święte obstawione, czy z tym już gorzej? Macie obowiązkowe służenia, czy raczej taka dobrowolność?
No przez to, że ministranci mają jednak swoje zajęcia w ciągu tygodnia, ciężko jest obstawić pełną liturgię, jednakże znajdzie się jedna osoba, która przyjdzie na wieczorną mszę świętą w tygodniu.
Czyli raczej nie ma takich pustych, na której by nie było nikogo.
Staramy się, żeby ktoś był.
Super. Rzeczywiście to jest dzisiaj ciężkie, bo sam widzę po swojej parafii, że chłopacy mają mnóstwo zajęć, od takich zajęć pozaszkolnych, jak korepetycje, jakieś szkoły muzyczne, po różnego rodzaju gry, tak jak trening w piłkę nożną. Naprawdę ten czas ich jest wypełniony. Ale warto, żeby gdzieś tak tym czasem gospodarować, żeby jednak nam przeświętą, chociaż tą jedną w tygodniu też czas znaleźć, po to, by przypomnieć sobie tą liturgię, by może chwycić za rzeczy, za które w niedzielę nie chwycę, bo jest nas więcej, więc nie ma takiej okazji, a po drugie, by spróbować czegoś, czego doskonale jeszcze nie umiem, bo w tygodniu jest to łatwiej zrobić, dlatego że nie ma aż tak dużo ludzi jak w niedzielę i nawet gdyby się ktoś pomylił, no to nie będzie to tak zauważone, jak właśnie w tej uroczystej niedzielnej Eucharystii. Powiedzcie, czy organizujecie w waszej parafii zbiórki ministranckie?
Jest, nie powiem, bo jest ciężko, jednakże staramy się zrobić te zbiórki. Przyjdzie fakt faktem niewielu, nawet dajmy na to tych 5 ministrantów, ale zawsze coś staramy się z nimi przećwiczyć. Mhm. Czy to nawet powtórzyć dzwonki, rozkładanie kielicha, a nawet staramy się przygotować do funkcji mszału oraz czytania.
Trening czyni mistrza, ale też taką piękną pracę wykonujecie, dlatego że chociażby zwracając uwagę na ten mszał, ja sam byłem ministrantem, który uczył się mszału po prostu patrząc na swojego proboszcza. Stawałem w asyście koło niego, proboszcz sam sobie tym mszałem przewracał, ja obserwowałem uważnie, a później gdzieś tam zaczynałem po wstążce, po kartce. Też miałem taki wewnętrzny pokój, że jak się pomylę, to proboszcz podpowie albo sam sobie poprawi, więc nie musiałem się stresować i w ten sposób nauczyłem się obsługiwać mszał. I dzisiaj, kiedy na kursach lektorskich, na kursach ceremoniarza przepracowuję mszał z ministrantami, to też widzę, że jest różnica między tymi, którzy gdzieś już coś ćwiczyli w parafii, a tymi, którzy nigdy nie mieli z tym do czynienia. Więc pięknie, że tych młodych też przygotowujecie do takich funkcji, z którymi mogą się później zetknąć chociażby na kursie lektorskim czy na kursie ceremoniarza, po to, by tę swoją wiedzę pogłębić. Wasza wspólnota parafialna to nie tylko wspólnota parafialna, ale cząstka wspólnoty diecezjalnej, służby liturgicznej. Angażujecie się w różnego rodzaju turnieje sportowe, różne wydarzenia, nie tylko kursy lektorskie i kursy ceremoniarza, ale też w tę dziedzinę rywalizacji sportowej. W jakich turniejach ostatnio wasi przedstawiciele brali udział, jakie sukcesy odnieśli?
To ja się wypowiem, bo jestem jednym, z tych, którzy jeżdżą na te turnieje.
Jednym z graczy.
Głównie jeździmy na turnieje związane z piłką nożną, ale też w ostatnim czasie wystawiliśmy 2 ministrantów na turnieju szachowym. Tam mamy kilku ministrantów, którzy grają, mniej lub bardziej.
Każdemu ministrantowi przypominamy o tym, że jest coś takiego jak ta diecezjalna służba liturgiczna, duszpasterstwo diecezjalne. I staram się, aby ono tak prężnie działało, tak aby każdy z was mógł znaleźć coś do siebie. Właśnie jak nie taki sport piłkarski, to właśnie ten agresywny sport jak szachy. Jak nie szachy, to może wędkarstwo. Naprawdę różne dziedziny. W każdym miesiącu jest turniej w coś. Spoglądajcie na nasze strony internetowe, próbujcie odnaleźć coś dla siebie i przyjeżdżajcie po to, by też angażować się w tym wymiarze diecezjalnym. Dziękujemy naszym gościom dzisiejszej pierwszej części audycji. Byli z nami ministranci z parafii świętego Jana Pawła II, Bartek i Kacper. Dziękujemy wam za waszą obecność, za wasze świadectwo wiary i tej służby liturgicznej, która trwa mimo upływu lat. Dzisiaj czasami niektórzy mają takie myślenie, że do 18 nie dalej, albo nawet przed 18. Cieszę się, że jesteście z tym stażem pełnoletności i myślę, że możecie być takim wzorem dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam myślą, że czas na emeryturę. Na emeryturę zawsze jest czas, a właśnie z takim waszym doświadczeniem, z tą waszą wiedzą, którą zdobyliście w ciągu tych wszystkich lat służby liturgicznej, jesteście naprawdę wielką pomocą dla swoich kapłanów i takim naprawdę dobrym przykładem dla waszych młodszych kolegów ministrantów. Dzięki serdeczne za dzisiaj.
Dziękuję.
Przechodzimy do drugiej części naszej ministranckiej audycji. Porozmawiamy dzisiaj o funkcji liturgicznej, jaką jest lektor. Przypomnę, że w tym roku szkolnym mówimy o tych wszystkich funkcjach liturgicznych związanych nie tylko z ministrantami, ale też z tymi, którzy ministrantami nie są, a jednocześnie tworzą służbę liturgiczną. Gościmy w naszym studiu lektorów z parafii świętego Wojciecha i świętego Stanisława w Burzeninie. Jest z nami Antek.
Szczęść Boże.
Michał.
Dzień dobry.
Oraz Dominik.
Cześć Boże.
Prywatnie brat Antoniego. Drodzy lektorzy, powiedzcie, kiedy kończyliście kurs lektorski i jak to się stało, że na tym kursie się znaleźliście?
Ja zostałem lektorem w grudniu 2022 roku.
Ja zostałem lektorem w grudniu 2023 roku.
A ja w kwietniu 24 roku.
Czyli tak każdy z was kolejno stopniami, nie wszyscy naraz. Powiedzcie, jak się znaleźliście na tym kursie lektorskim. Tylko nie zwalajcie na mnie, bo naszym radiosłuchaczom też zdradzimy, że to są ministranci z parafii, w której ja posługuję. Musicie wymyślić coś oryginalnego. I nastała niezręczna cisza.
Od zawsze miałem chęć czytania pisma i po prostu ksiądz Dominik we mnie zaszczepił to. On od początku mówi, że jakoś umiem czytać, że mam jakiś dar. No i ksiądz Mateusz to jakoś dalej rozwinął.
Ja poszedłem za, tak jakby moim bratem. Jeśli on poszedł na lektora, to ja też chciałem, bo widziałem, jak mu dobrze to idzie. Ja myślę, że też dobrze czytam i myślę, że dobrze się sprawuję w tej funkcji.
Michaś?
Mnie skusiła możliwość noszenia krzyża na swojej piersi. No i te także czytania i głoszenia Słowa Bożego.
Rzeczywiście ten strój liturgiczny, który jest inny niż strój ministrancki, czasami staje się taką inspiracją, też pokazuje te funkcje, które są związane z daną osobą. Tutaj można warto przypomnieć, że tym strojem jest biała alba, cingulum i krzyż lektorski. Dzięki temu można was wyróżnić spośród wszystkich ministrantów, spośród innych członków służby liturgicznej. Wypełniacie swoją funkcję lektora w codziennym życiu, staracie się czytać czytania na mszy świętej, ale nie byłoby to możliwe, aby dobrze tę funkcję wykonać, jeżeli nie byłoby odpowiedniego przygotowania. Może Antek, podziel się z nami takim swoim warsztatem pracy. Co zrobić, aby dobrze przeczytać czytanie, aby jak najlepiej przekazać to słowo tym, którzy cię słuchają w liturgii?
Znaczy, według mnie to najprościej to, jeżeli ktoś ma w domu pismo, to wziąć to dane czytanie z dnia, przeczytać sobie na spokojnie, na początku, na sucho, po prostu przeczytać to. Jeden raz, drugi raz i za trzecim razem tak głośno to przeczytać sobie, skupić się już totalnie, żeby to rozumieć i żeby wiedzieć, co chcesz podkreślić i przekazać dobrze. I w kościele trzeba to powtórzyć jeszcze, już na gotowo.
Michał, twój styl przygotowania do czytania Słowa Bożego?
Ja się tutaj zgodzę z Antkiem, tylko że zamiast Pisma Świętego to lepiej po prostu wziąć sobie telefon na szybko, przeczytać, zrozumieć sens tekstu, tak jak powiedział wcześniej Antek, no i po prostu powtórzyć to w kościele.
Myślę, że taką pomocą jest aplikacja Pismo Święte. Zawsze, kiedy prowadzę kursy lektorskie, polecam ministrantom, żeby ją pobrać na telefon, bo ona pomaga przygotować się do czytania, no ale też zabiera taką małą książeczkę modlitewnik. Jest tam i brewiarz, do którego zachęcam, żeby go sobie odmawiać, poznawać psalmy, ale są też różnego rodzaju modlitwy, litanie, wyjaśniony patron danego dnia, którego w kościele wspominamy. Naprawdę wielka pomoc dla lektorów. Ale tutaj Anter zwrócił też taką uwagę na wyrazy, na przygotowanie i zastanowienie się nad tym, co chce przekazać w tym czytaniu. To jest ważne, ale też proszę, abyście zwracali uwagę na wszelkie wyrazy trudne, zwłaszcza jeżeli pojawiają się imiona w Starym Testamencie, jeżeli pojawiają się nazwy miejscowości, czy jeżeli pojawiają się jakieś takie słowa nieużywane dzisiaj, żebyście mogli je sobie przypomnieć, bo później wychodzą takie śmieszne sytuacje, może o tych śmiesznych sytuacjach jeszcze porozmawiamy, ale to czytanie wtedy gdzieś tam traci swoją powagę. Kolejna sprawa to też to, o czym wspominałeś, żeby przeczytać sobie czytanie przychodząc do kościoła. To znaczy, kiedy nawet jestem już przygotowany w domu, to przed samą mszą świętą idę do ambony, sprawdzam, czy jest lekcjonarz, czy jest on otwarty na odpowiedniej stronie, tak abym podchodząc do ambony nie stresował się, że zgubione jest to czytanie, że nie jest zaznaczone, że nie wiem, co ja mam czytać. Im bardziej się przygotowujemy do tej liturgii, tym ona później lepiej przebiega. Jesteście lektorami. Zadaniem lektora jest nie tylko czytanie Słowa Bożego w liturgii, ale też życie tym Słowem Bożym, które macie na wyciągnięcie ręki, czy właśnie w Księdze Pisma Świętego, czy w telefonie, w aplikacji. Nasze hasło audycji ministranckiej jest o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu, więc może takie pytanie poza ołtarzem. Czy macie gdzieś tam czas, żeby zajrzeć do Pisma Świętego w domu, czy udało wam się jakiś kawałek Pisma Świętego przeczytać?
Ja może nie czytam regularnie, ale staram się, aby pismo było obecne w moim życiu i co, jak mogę, mam czas, to po prostu czytam, tak? To nie jest ciągle, ale czytam.
Myślę, że dzisiaj wielu młodych ludzi jest zajętych różnymi sprawami, ale właśnie warto, żeby to Pismo Święte leżało chociażby w zasięgu ręki po to, by kiedy przyjdzie takie Boże natchnienie, aby do niego zajrzeć, aby mieć je pod ręką i rzeczywiście czytać. Gdybyście mieli powiedzieć, pierwsza myśl, która wam przychodzi, scena z Ewangelii, która jest szczególnie w waszej pamięci, Antek. Pierwsza myśl, która ci się przypomina.
Z Ewangelii, no to jak święty Piotr został powołany.
Dobrze, Michaś?
Jak już o Piotrze mowa, to może gdy wyrzekł się Jezusa 3 razy, co było przepowiedziane przez niego.
Mhm. Dominik, twój jakiś fragment, który ci się kojarzy?
No, moja pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to ukrzyżowanie Chrystusa.
Może nawiążmy do myśli Dominika, ukrzyżowanie, sama męka pańska. Jako lektorzy jesteście też współodpowiedzialni za czytanie tej męki pańskiej w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek. Czy jest to dla was jakieś szczególne przeżycie, czy raczej takie czytanie jak każde inne?
Na pewno jest to takie za pierwszym razem jakieś pierwsze doświadczenie, takie większe, ale z czasem, z roku na rok jest już coraz lepiej.
Okej, okay. Michał?
Jednak za każdym razem musimy się przygotować do tego czytania, więc jest to coś wyjątkowego, bo jednak przekazujemy to innym ludziom, głosimy Słowo Boże, więc no jest to zawsze coś innego, tak? Z tygodnia na tydzień możemy inaczej to odbierać.
Mhm. Dla mnie jest to bardzo duże przeżycie, ponieważ czytam najczęściej jako narrator i mam naprawdę dużo tekstu i lubię po prostu tą akurat funkcję.
Ale tutaj też myślę, że to jest wyjątkowa rola dlatego, że zazwyczaj czytacie Nowy Testament lub Stary Testament, jeśli chodzi o księgi. Natomiast tutaj to jest ten jedyny moment w roku, gdzie czytacie fragment Ewangelii tak naprawdę. Stajecie się tymi, którzy użyczają swojego głosu Chrystusowi, czy to właśnie tłumowi, czy będąc narratorem. I możecie czytać to, co w ciągu całego roku czyta kapłan. To już niebawem, już przed nami, będzie czas Triduum Paschalnego, czas Wielkiego Tygodnia. Wielkie wyzwanie także dla lektorów, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wigilię Paschalną, gdzie tych czytań jest wiele. Akurat u nas w parafii są czytane wszystkie czytania, które są możliwe, więc każdy z tych lektorów ma swoje zajęcie. Bycie lektorem to jest wielka odpowiedzialność nie tylko ze względu na was, że trzeba się pokazać przed ludźmi, trzeba jakoś się zaprezentować, ale jest to odpowiedzialność przede wszystkim za to, co przekażecie słuchaczom. Dlatego, że każdy lektor, jeżeli jest naprawdę przygotowany do tego, co chce przeczytać, sprawia, że to Słowo Boże wpada do serca człowieka. Natomiast jeżeli podchodzi sobie tak z marszu do tego czytania, jeżeli nie dba o to, by samemu to czytanie zrozumieć, by je przećwiczyć, wziąć na warsztat, no to później tak naprawdę to czytanie jest byle jakie, źle zaakcentowane, może przekręcone. No i zdarza się, że ci, którzy słuchają takiego lektora, już nie tylko nie odbiorą tego, jak mają odebrać, ale wręcz uciekają myślami gdzieś indziej, bo nie da się słuchać tego czytania. Więc tutaj taka prośba do wszystkich lektorów, aby zawsze mieć na uwadze tych wszystkich, dla których zostaliście pobłogosławieni do funkcji lektora, aby jak najlepiej im służyć poprzez swój głos, poprzez swoją umiejętność czytania. Bycie lektorem to odpowiedzialność, staracie się ją dobrze wypełnić, ale myślę, że nie brakuje też różnych wpadek czy sytuacji, które bywają komiczne. Wiem, że też macie takie sytuacje w swoim życiu. Może podzielicie się na zakończenie z naszymi radiosłuchaczami, co takiego może się wydarzyć w liturgii, co może spowodować jakiś uśmiech na twarzach słuchaczy.
Mi się przydarzyła taka sytuacja, czytając modlitwę wiernych, było napisane...
Módlmy się za misjonarzy świeckich i zakonnych.
Tak, módlmy się za misjonarzy świeckich i zakonnych, a ja przeczytałem zakochanych i było śmiesznie, ale poprawiłem się.
Wszyscy się uśmiechnęli, bo to akurat taki ewenement. No, misjonarz zakochany pewnie no nie jeden był. Może akurat Duch Święty do tej modlitwy natchnął. Michaś, czy tobie się coś śmiesznego przydarzyło?
Przydarzyło się. Przygotowywałem się do czytania i nagle patrzę, taka mała dziewczynka do nas podeszła i bardzo chciała do nas dołączyć do mszy. Zaczęła mnie ciągnąć za albę. Się pytała mnie, coś nic nie rozumiałem. Poprosiłem ją, żeby poszła, bo jednak trochę sprawiała tam problemów. No ale posiedziała z nami całą mszę. Po cichu ją uspokoiliśmy i dołączyła do nas.
Było radośnie. Ja powiem, że mieliśmy taką sytuację w tym roku na jednym ze zjazdów ministranckich, gdzie właśnie było czytanie i akurat to czytanie dotyczyło Księgi Rodzaju i tam, kiedy Adam z Ewą upadli, Pan Bóg daje tą przestrogę, mówiąc do węża, że wprowadza mnie przyjaźń między tobą a niewiastą i później mówi do mężczyzny, że uczynię cię tułaczem na ziemi, w pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie. No a nasz lektor przeczytał, uczynię cię tłuszczem na ziemi. I tak właśnie z proboszczem spojrzeliśmy na siebie, na swoje gabaryty. Mówię, o, słowo ciałem się stało, spełniło się. Więc są te różne takie przejęzyczenia śmieszne. Nieraz nie wynikają z nieprzygotowania. Nieraz po prostu gdzieś tam się coś wydarzy, człowiek się zamyśli i jakaś taka śmieszna sytuacja się przydarzy. Gorzej, jeżeli to by się zdarzało notorycznie i to nie przez nieprzygotowanie lektora. Tego się strzeżmy, tego jakoś tak próbujmy unikać. Każdy lektor jest też narażony na takie występowanie przed wielką publicznością. Myślę, że jakoś uczymy się występowania w szkole, w czasie różnych wierszyków czy akademii, ale tutaj jednak jest zupełnie inaczej, kiedy stajesz sam przed całym kościołem wiernych, masz do dyspozycji mikrofon na wyłączność. Czy macie jakieś takie sposoby, które pomagają wam radzić sobie ze stresem, może z obawą przed takim publicznym wystąpieniem? Czy w ogóle macie w sobie stres?
Może ja zacznę. Powiem tak, stres jest zawsze, nieważne ile jesteś lektorem, pierwszy rok czy piąty rok, stres będzie zawsze. Ja sobie ze stresem troszkę poradziłem, po prostu wyrabiając się, czytając. Chodziłem na służenia przed zostaniem lektorem, chodziłem na służenia w tygodniu i czytałem wtedy modlitwę wiernych zazwyczaj albo czytanie i się wyrabiałem. Później po kursie już było trochę mniej stresu oczywiście, ale dalej ten stres został i będzie.
Michał, czy ty jesteś wyluzowany człowiek, czy raczej też się przejmujesz tym, co robisz?
Znaczy na początku, jak zostałem, to no jednak było to nowe doświadczenie dla mnie, więc stresowałem się strasznie. A teraz już jednak człowiek się przyzwyczaja do swojej roli. No i tak jednak się podchodzi z dystansem do tego. Może nie z dystansem, ale człowiek po prostu aż się tak nie denerwuje, bo wie, co potrafi.
Uczy się też panować tak, nad tym wszystkim. Tak. Antek? Twoja rada?
Znaczy, no według mnie to trzeba się na pewno dobrze przygotować, bo wtedy człowiek się mniej stresuje. No i trzeba po prostu czytać. To jest jedyna zasada, czytać jak najczęściej, bo się człowiek po prostu wyrobi, obejdzie z tym. No i jeszcze co ja stosuję, to na przykład krótką modlitwę przed czytaniem. To mi jakoś pomaga.
Właśnie zaprosić Ducha Świętego, bo każda posługa, każda funkcja, którą wypełniamy w liturgii, musi być wsparta tą łaską Ducha Świętego, która nas do tej funkcji powołała. Dziękujemy serdecznie za waszą obecność dzisiaj tutaj w naszym studio. Dziękujemy za to wasze podzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat funkcji lektora. W naszej diecezji regularnie prowadzimy kursy przygotowujące do pełnienia tej funkcji. Są to dwa kursy w ciągu roku. Jeden na wiosnę, drugi na jesień. Obecnie trwa taki kurs. Rozpoczął się w marcu. Zakończy się w czerwcu mszą świętą, w której ksiądz biskup pobłogosławi kandydatów do pełnienia funkcji lektora. Dziękujemy serdecznie naszym gościom. Byli z nami Antek, Dominik i Michał z parafii świętego Wojciecha i świętego Stanisława w Burzeninie.
Tradycyjnie na zakończenie kilka zapowiedzi odnośnie tego, co przed nami. Już w najbliższą niedzielę, 6 kwietnia, w Aquaparku w Kaliszu na Kręgielni odbędzie się drugi diecezjalny turniej służby liturgicznej. Biorą w nim udział nie tylko ministranci, ale również żeńskie zespoły liturgiczne. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, do zmierzenia się trochę z tym losem szczęścia, które trzeba mieć w tym rzucaniu kulą, aby jak największą ilość kręgli zbić. 1 maja odbędzie się turniej ministrantów w koszykówkę. Również zapraszam do zapisywania się do tego turnieju. Już może pomału wybiegnę do przodu, mówiąc o wakacjach. Serdecznie zapraszam do udziału w rekolekcjach dla ministrantów szkoły podstawowej, które odbędą się w Kaliszu na przełomie lipca i sierpnia. Zapraszam do udziału w pielgrzymce biegowej na Jasną Górę, którą odbędziemy po raz 6. A także zapraszam do udziału w naszej dorocznej pielgrzymce zagranicznej. Tym razem obieramy za kierunek Litwę. Chcemy pomodlić się u tronu Matki Bożej w Ostrej Bramie. Ta pielgrzymka odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Od 1 kwietnia rozpoczynamy zapisy już nie tylko dla ministrantów, ale także dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani udziałem w tej pielgrzymce. Będzie można się zgłosić. Zapraszam na nasze strony internetowe, zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam na bieżąco podajemy wszystkie informacje odnośnie tych wydarzeń, które są przed nami. Zapraszam również do prenumeraty czasopisma Króluj nam Chryste, KNC. Jest to ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów. Wiele ciekawych artykułów, wiele pomysłów na życie ministranckie, także na zbiórki ministranckie, także wiele ciekawych ludzi, którzy mimo, że osiągnęli sławę, nie wstydzą się Jezusa, nie wstydzą się swojej wiary i dzielą się tym właśnie z ministrantami. Myślę, że warto, aby do każdej naszej parafii takie czasopismo docierało, co najmniej po jednym egzemplarzu. Jeżeli któraś parafia byłaby zainteresowana prenumeratą tego czasopisma, bardzo proszę o kontakt, będziemy tym kierować dalej. Dziękuję naszym dzisiejszym gościom, ministrantom z Burzenina i ministrantom z parafii świętego Jana Pawła II w Kaliszu, za ich obecność, za ich słowa skierowane do nas wszystkich. Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.